Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński. Witam Państwa po dwutygodniowej przerwie. Witam Państwa, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy program, ale właśnie też i po jakby nowe tematy, nowe sprawy. No pewnie zaczniemy za chwilę od tego, co działo się w Niemczech, ale tak naprawdę potem wrócimy do ostatniego posiedzenia Sejmu przed wakacyjną przerwą. Moimi gośćmi są pani Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Witam
Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
witam serdecznie.
Prawa i Sprawiedliwości. Dominik Kwiatkowski, Nowoczesna.
Witam Państwa.
Marek Formela, SLD.
Dzień dobry.
I Dariusz Adamowicz, PSL.
Dzień dobry Państwu.
Literki mi się tam przechciały przestawić, ale jakoś udało się.
Ale siedzimy blisko siebie, więc...
To prawda.
A kiedyś tworzyliśmy koalicję.
Niektórzy nie chcą pamiętać.
Nie ze mną.
Chcę Was spytać, czy...
PSL-em.
Czy to coś zdarzyło się w Monachium? Coś zmienia w tym naszym pojmowaniu tego, czym jest zagrożenie tego współczesnego świata i czy rzeczywiście zmieni coś to w polityce niemieckiej? Mamy do czynienia właściwie z pierwszym tego rodzaju atakiem terrorystycznym na terytorium niemieckim. Wiemy już chyba w tej chwili sporo, czyli że to samotny atakujący, obywatel niemiecki, ale także pochodzenia irańskiego. Trochę mniej ofiar szczęśliwie niż te pierwsze komunikaty, które były, no ale też z
ale
drugiej
tak
strony
dużo.
Ogromna panika, pan właściwie przez wiele godzin w Monachium, zamknięcie ruchu ulicznego, kolejowego, autobusowego i lotniczego, to w ogóle jest zupełne szaleństwo, jak na to, że mieliśmy do czynienia z samotnym sprawcą w restauracji w centrum handlowym.
No tak, i mnie się wydaje, że najbardziej skutkiem najgorszym tego ostatniego ataku moim zdaniem jest to, że zdaliśmy sobie sprawę, że w każdej chwili, w każdym miejscu niekoniecznie radykalni islamiści czy osoby powiązane z jakąś organizacją mogą nam zrobić krzywdę, naszym bliskim, ale społeczeństwo się generalnie światowe, europejskie się zmieniło i w każdej chwili może w każdym miejscu się coś takiego zdarzyć. Wcześniej chyba nie mieliśmy takiej świadomości, nie mieliśmy takiego poczucia. Żyliśmy w bezpieczniejszym świecie.
Znaczy ja powiem w ten sposób, że mnie to zaniepokoiło w tym sensie, że mam coraz głębsze przekonanie, że to jest tak naprawdę inspirowanie różnych ludzi do tego rodzaju działania, a nie to, na co nastawione były wszelkiego rodzaju służby, czyli nie śledzenie powiązań. Znaczy teraz wystarczy propaganda do tego, żeby ludzie sami się radykalizowali, sami organizowali sobie tego rodzaju zachowanie. No i przedmiotem jakby ataku terrorystycznego nie zawsze musi być pistolet, nie zawsze musi być nóż, może być też samochód ciężarowy.
No właśnie to chciałam powiedzieć.
To jest sytuacja, która odmienia jakby nasze pojmowanie bezpieczeństwa i myślę, że to jest ważne.
Myśmy ostatnio dyskutowali w wywiadówce w telewizji Gdańsk, że w tej właśnie chwili już nawet nie chodzi o takie sposoby działania terrorystów jak kiedyś. Pamiętamy, że terroryści wręcz chcieli być złapani, żeby cały świat ich widział, słyszał i tak dalej. W tej chwili to już jest bardzo duże zagrożenie. My mówimy wręcz, no niektórzy uważają, nie powinniśmy uważać tej nazwy używać państwa islamskiego. No niemniej jednak to są różnego rodzaju powiązania i ludzie,
znaczy, którzy... Znaczy tutaj był Irańczyk, no to zupełnie jakaś zadziwiająca historia. Że religia wyklucza możliwość powiązań.
Ale ja do tego zmierzam, że jakby sygnał dla różnego rodzaju chorych ludzi, wariatów, osób, które chciałyby zrobić komuś krzywdę, one się również mogą ujawniać i nie mogą nie mieć nic wspólnego z takim typowym terroryzmem i niemniej jednak to powinno powodować wzmożenie takiej obserwacji, wyciągania też wniosków przez służby, które właśnie te elementy powinny brać pod uwagę, bo właśnie jeżeli mówimy o tym wypadku w Niemczech, a przecież mamy rodziny, znajomych, to już nie jest tak, że my jesteśmy w jakimś zamkniętym kręgu, tylko my się orientujemy. Nam nikt tutaj, przepraszam za to określenie, kitów nie wciśnie, bo my możemy to zweryfikować. Ja dzisiaj też rozmawiałam z moim znajomym z Bawarii, starszym człowiekiem, panem, z którym mam kontakt, mam wielu przyjaciół. Oczywiście oczywiście unikają miejsc publicznych, no niemniej jednak mówią, że był to człowiek chory, młody człowiek, który popełnił samobójstwo, że nie jest to podwiązywane pod taki akt terrorystyczny, o którym my tutaj mówimy i akcjach państwa islamskiego. Natomiast jest to dodatkowy element inspiracji dla różnego rodzaju osób, które chciałyby zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi.
Znaczy myślę, że to też zmienia nasze codzienne życie w takim sensie.
Oczywiście.
Że ja przypomnę, że mieliśmy w zeszłym tygodniu taką historię, która wywołała u nas chyba raczej zażenowanie, czyli historię z młodym człowiekiem o śniadej skórze, który został wysadzony z samolotu, dlatego że jego współpasażerka poczuła się zagrożona faktem, że ktoś taki podróżuje, ale
nie dziwmy się, ponieważ naprawdę strach. No, drodzy państwo, my mówiłyśmy o uchwale, o wojnie, tak, która najgorsze instynkty człowieka wyzwala, a tutaj no, nie dziwmy się, to jest strach o swoje dzieci, o swoją rodzinę, o siebie samego. No przecież my, to zmienia w ogóle funkcjonowanie nas w świecie, w tej przestrzeni, która do tej pory jakby była tak oczywista, że możemy się swobodnie przemieszczać, odwiedzać i tak dalej, że to właściwie zmienia zupełnie nasze funkcjonowanie.
Pani poseł Arciszewska powiedziała o swoich znajomych z Niemiec,
Bawarii.
Ja powiem z kolei o moich znajomych z Izraela, którzy przeżywają w ostatnich latach coś w rodzaju Schadenfreude. Mówili, że w Europie ich nie rozumiano przez długie lata, gdy tymczasem to, co dzieje się dziś w Europie, zaczyna przypominać standard życia mieszkańców Izraela od lat. Może... Czyli takiego życia na co dzień z zagrożeniem terrorystycznym i z takim przeświadczeniem, że w każdej chwili można zostać zaatakowanym, ale chce się też normalnie żyć.
Ja myślę, że terroryzm nie jest niczym nowym w Europie. Przecież całe lata 70. to co jest terroryzm w Niemczech, jest terroryzm w Irlandii, Ira, Baden-Meinhof i terroryzm w Hiszpanii. Terroryzm jest cały czas obecny. Natomiast w przeszłości ten terroryzm był ideowy. Tam o coś im chodziło, coś chcieli pokazać. Natomiast w ostatnich latach pojawił się terroryzm bezideowy. Właściwie pierwszym takim był Breivik, gdzie wymordował prawie 100 osób na wyspie. I zaczynają się pojawiać tacy...
On wiedział, kogo on chce zamordować. No, tam też była mowa o imigrantach.
Tak,
i
on miał przybywających.
No to jest to...
Tak.
Ale on pojawiają się tacy pojedynczy mordercy, którym właściwie o coś chodzi. Gdzieś siedzą
podobne,
w domu, myślą, a później idą to wykonują. I tego chyba się nie da uniknąć. Jest to coś, co będzie się pojawiało. I wykluczenie tego prawdopodobnie z naszej cywilizacji będzie niemożliwe. No, można to ograniczać, ale niestety chyba nie będzie to proste.
Wszyscy muszą być czujni.
Marek Formela?
Znaczy, wydaje mi się, że po prostu sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest całkowicie odmienna. Wcześniejsze doświadczenia w walce z terroryzmem są zupełnie bezproduktywne. Warto się może odwołać do tego, co napisał w 1993 roku Foreign Affairs Huntington, mówiąc o końcu, o kleszu cywilizacyjnym, o starciu cywilizacji. Wtedy opatrzył ten artykuł znakiem zapytania. Po 3 latach, rozwijając te tezy, zlikwidował już znak zapytania. Teza podstawowa jest taka, że po okresie zimnej wojny, która była sporem ideologicznym, powiedzmy w skrócie, między Wschodem i Zachodem, spór ten zostanie zastąpiony przez wojnę kultur, wojnę religii. I ten rodzaj napięć, moim zdaniem, jest w sytuacji państw demokratycznych, które starają się swoje instrumenty represji wobec przemocy instytucjonalizować, czyni te państwa bezradnymi, czyni społeczeństwa bezradnymi. One są zawsze, te reakcje są zawsze spóźnione. Nadto, niezależnie od tego, że mamy tu do czynienia z pojedynczym przypadkiem jednej osoby, to przypomnę, że kilka dni wcześniej inny pojedynczy obywatel Afgańczyk, asymilowany przy rodzinie niemieckiej, uczący się zawodu piekarza, dokonał aktu terrorystycznego w pociągu w okolicach Würzburga, więc tych zdarzeń będzie coraz więcej i inspirowane aurą i atmosferą sporu będą zaskakiwać nas w najmniej odpowiednim momencie. Przypomnę też, że w Niemczech na skutek całkowicie absurdalnej decyzji pani kanclerz Merkel pojawiło się 128 tysięcy imigrantów, którzy nie są nigdzie zarejestrowani, którzy nie korzystają z systemu, do którego rzekomo aspirowali, którzy się rozpłynęli w społeczeństwie niemieckim, ale którzy się nie rozpłynęli w Europie i którzy tak jak powiedział generał Nowek, były szef UOP-u, swoją obecność jeszcze zaznaczą. Zaznaczą inaczej, niż chcielibyśmy, żeby zaznaczyli.
Kwestia tylko, jak bardzo byłem sfrustrowani, żeby się
Dominik Kwiatkowski,
tutaj jest jedną kwestią, jest to, jak działały służby i zadziałały w tym momencie w Monachium. Wczoraj ja to obserwowałem na jednej z telewizji informacyjnych i to zablokowanie całego miasta jednak okazało się skuteczne. Znaczy zupełna minimalizacja potencjalnych szkód, jakichś dalszych negatywnych zdarzeń. No miasto zupełnie zostało zablokowane.
Zamknięte.
Dmuchając na zimne, żeby po prostu nic więcej gorszego się nie stało. Ja tu zgodzę się z moim przedmówcą dotyczącym polityki migracyjnej Niemiec, bo ostatnio ukazał się ciekawy artykuł o małżeństwie z Gdyni, która w Bawarii próbowało tworzyć hotel i pokazywało od wewnątrz, jak na prowincji wygląda współpraca z imigrantami. I oni byli jakby porażeni samym definiowaniem sytuacji przez państwo niemieckie, że w sytuacji, kiedy na przykład emigrant ukradnie coś w sklepie, nie wzywana jest policja, tylko wystawia się rachunek do urzędu gminy. To znaczy dla Niemców, którzy są tytanami pracy, pewne wartości w ich społeczeństwie są mocno zakorzenione. Pokazywanie takiego zestawienia z tym, że można wyłamać się poza te zasady, można działać niezgodnie z prawem, a i tak nie ma za to kary w imię tak naprawdę poprawności politycznej, jest szkodliwe i moim zdaniem będzie dalej szkodzić temu społeczeństwu.
Ale to jest, jestem zaskoczona pana opinią, bo pana koledzy w parlamencie zupełnie inaczej na ten temat się wypowiadają, wręcz bronią pewnych wartości i mieszania się kultur, a to, co pan powiedział, jest bardziej bliskie.
Bo mieszanie się kultur jest wartością samą w sobie.
No, ale jakbyśmy w szczegóły weszli nie dla Niemców, bo akurat zakazy języka polskiego i rozmowy z dzieckiem po polsku to akurat idzie w poprzek mieszania się kultur.
Czy jest zasada wzajemności w sobie?
Więc generalnie to jest zakłamanie, hipokryzja, ale rzeczywiście to jest błąd. Pani Merkel, jeżeli ktoś by się miał podać do dymisji, to pani Merkel, ale zafundowała nam taki prezencik w Europie, z którym my wszyscy mamy problem po prostu.
No, myślę, że
decydując za wszystkich.
Nic więcej o tej sprawie mądrego nie powiemy, choć przypomnę, że sami jesteśmy w przededniu takiego momentu, w którym wszyscy będziemy obcowali z ogromnym...
To jest o tyle niepokojące, że państwo niemieckie jest państwem kompletnym, niezwykle wobec obywateli opresyjnym i niezwykle sprawnym, które potrafi penalizować błyskawicznie małe uchybienie w ruchu ulicznym, małe uchybienie pieszego, mały nieporządek na posesji. Mm-hmm. Okazało się, że po decyzji pani kanclerz Merkel, która była decyzją, to podkreślę raz jeszcze, druzgocącą dla Schengen i dla Unii Europejskiej, państwo to staje się tak samo bezbronne, jak wiele innych państw w Europie i reaguje zdecydowanie za późno, bo to, że zamknięto Hauptbahnhof, zamknięto Neuhauserstrasse i całe to centrum, to niczego nie zmienia. To zdarzenie miało miejsce wcześniej i wszystkie te wielkie niemieckie służby były tak samo nieprzygotowane jak inne służby.
Panie redaktorze, trudno się przygotować do takiego zdarzenia.
Ja nie mam satysfakcji, że mieliśmy rację, bo my wszyscy mamy teraz ten problem, musimy sobie z nim poradzić. Niestety błąd przy żadnej polityce, po prostu napływie imigrantów i dopiero potem po przespaniu wakacji przez polityków Unii Europejskiej, a zwłaszcza też polityków niemieckich i pani Merkel, która miała wpływ na tą druzgocącą dla nas, jak widzimy, decyzje, no to są skutki i myśmy o tym mówili.
To proszę już tak nie
brzeźmy. Ja bym powiedział, że ważnym elementem będzie
zafundowali nam.
Proszę, mamy problem ze strony wcale nie.
Problem jest,
ale
każdym razem w takim wypadku będziemy to wspominać, tylko że to nam nic nie da, bo trzeba przedsięwziąć w tej chwili kroki i sobie z tym poradzić. A niestety z pełną premedytacją pani Merkel
to
zafundowała.
Przypomnę, że mamy w tej chwili kłopot polegający na tym, że często zdefiniowanie tych życiorysów, tych osób, które dokonują tych ataków, prowadzi nas na zupełne manowce. Ja przypomnę, że ten życiorys tego zamachowca z Nicei jest w tej chwili analizowany przez zarówno politologów, psychologów, ludzi zajmujących się sprawami kryminalnymi i z niego, mówiąc najkrócej, nic nie wynika. Znaczy, mamy do
czynienia przede wszystkim nie wynika, że to jest wina pani Merkel, co pani poseł próbuje udowodnić.
Nie ma co mówić o winie pani Merkel.
Pani Merkel wpuściła imigrantów bez dokumentów.
poseł, bo to już proszę tak nie upolityczniać.
Ci ludzie, którzy
ale to nie są ci zamachowcy.
O których mówimy.
Ale oni już są.
Pani poseł,
co z nimi zrobić?
Nie są zidentyfikowani.
Pani poseł, rozmawiamy teraz o zamachowcach, a nie o pani
skończyć. Jeżeli chodzi o takie przypadki, o którym dzisiaj, to oczywiście to jest drugie, trzecie pokolenie. Ja mówiłam, że to jest przyczynek również dla różnego rodzaju chorych psychicznie ludzi również, którzy będą
chorzy psychicznie są nie tylko wśród uchodźców, są również...
Ja nie mówię o uchodźcach, pani poseł. Proszę mnie słuchać, co ja mówię. Mówimy o problemie i o dodatkowych elementach,
politycznie,
które
w
kontekście terroryzmu będą występowały.
Wielki spór, który toczył się w Niemczech w latach 70. i zaowocował powstaniem frakcji Rote Arme Fraktion, Ulriki Meinhof i Badera, był sporem dotyczącym wewnątrzustrojowego kształtu państwa, relacji między pracą a kapitałem. Dzisiaj mamy zupełnie inny spór o innym głęboko kulturowym podłożu i to, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, że takie wydarzenia jednostkowe, one, będą pojawiały i one się pojawiają w państwie wielkiego dobrobytu, wielkiego ładu, gdzie te spory fundamentalne, które kiedyś dzieliły w obrębie wspólnoty niemieckiej Niemców, dzisiaj już nie występują. To są nowe spory, jednak implementowane spoza naszej kultury i w jakiś sposób związane z niezwykle agresywną polityką amerykańską, która zdewastowała kruchy oparte o dyktatury lokalne, ale jednak ład w państwach Afryki Północnej i części bliskiej nam Azji.
Czyli wzmacniajmy kulturę chrześcijańską, która była też u podstaw powstania Unii Europejskiej, bo jest to nam bardzo dzisiaj potrzebne.
No to wróćmy w takim razie do polskiego parlamentu. Mieliśmy ostatnie posiedzenie. No, powiem w ten sposób, też było ono bardzo pełne emocji.
Nie tak braliśmy udziału, oglądaliśmy.
No ja brałam udział i muszę powiedzieć, że jestem co najmniej zniesmaczona zachowaniem niektórych posłów, zwłaszcza ze strony PiS-u. Po prostu takiego zachowania ja w swoim życiu nie widziałam, żeby ktoś środkowy palec pokazywał drugiemu posłowi. To, co się działo o 12 w nocy, dzień wcześniej, to po prostu...
Ale co jest przyczyną tych emocji w Sejmie? Mieliśmy oczywiście ważne głosowania, ale...
Macie państwo dobrą pracę, dobre zarobki. Nie obrażajcie się.
Panu też niczego nie brakuje. Proszę, nie proszę już tutaj z zarobkami nie wychodzić. Rozmawiamy zupełnie na inny temat.
O zarobkach ja myślę, że za chwilę porozmawiamy, ale to akurat wydaje mi się, że to pani posłanka Arciszewska.
Nikt nie jest zdenerwowany, bo ja akurat głosowałam przeciwko wprowadzeniu podwyżek w porządek obrad, a pani poseł tutaj Arciszewska głosowała za podwyżkami, za wprowadzeniem.
Pani Bieńkowska nazywała pracujące za 6 tysięcy odpowiednio, kto za 6 tysięcy
i przyznaliście jej rację, że miała rację co do wiceministrów, jak najbardziej każdy się zgadza, że wiceminister nie, ja jeszcze nie skończyłam, wiceminister zarabia dużo mniej niż jego podwładny.
Jeżeli można, panie redaktorze, ja powiem tak, jestem w parlamencie od czasów AWS-u i pamiętam, jak pracowaliśmy i w soboty, i o drugiej, o trzeciej w nocy, jak trzeba było, ponieważ dyskusja, czy ilość pytań, które posłowie mogą zadawać, po prostu w naturalny sposób przesuwają godziny punktów, które są na przykład do 22 rozpisane, a w trakcie już posiedzenia Sejmu mogą skończyć się znacznie później.
A ja może jestem, pani poseł, ja tak też, dużo pracujecie, to ja jesteście przemęczeni, bo ja mamy kiepskie prawo w Polsce. To ciągle zmieniacie to prawo na zgoło. Ale ja, pani mówi tak dużo, ja też bym chciał powiedzieć.
Ale można.
Proszę. Kończy posłanka
Arciszewska. Kończąc, ja o wpół do pierwszej miałam, sprawozdawcą byłam Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie Funduszu Rybackiego. I nie mogłam doprosić się od posłów Platformy Nowoczesnej, PSL-u, żeby wypowiadali się na temat. Każda wypowiedź polityka w sprawie Funduszu Rybackiego dotyczyła tego, żeby wygłosić oświadczenie, a nie sprawozdać, czy
jeżeli
wypowiedzieć
się w imieniu
klubu.
Się...
W imieniu, wtedy akurat nikt nie zamykał. W imieniu klubu
odnośnie
Funduszu Rybackiego. W związku z tym, to nie było przy głosowaniach po tym, już tak było. W związku z tym bardzo mi było przykro, że rybacy, którzy czekali na te pieniądze, musieli wysłuchiwać w ogóle kwestii niezwiązanych z tym tematem. I my poddawani byliśmy również takiej presji. Więc co do kultury, to my przez 8 lat bardzo naprawdę spokojnie
chodzi, jak rozumiem,
te baty płynące od Platformy wytrzymywać, tą ignorancję, arogancję, więc nauczyliśmy się sprawnego działania i przeprowadzamy ustawy, bo po prostu one są potrzebne.
Pani poseł, już proszę nie być taką biedną, pokrzywdzoną, bo takich zachowań, jakie teraz obserwujemy w Sejmie, proszę nie mówić, przez te poprzednie 8 lat rządów Platformy nie było.
Wobec mnie nie jeden poseł Platformy był do komisji etyki oddawany, ale nie przeze mnie nawet,
nie
ponieważ
wiem, nie mam
publiczne
na to
obrażanie
dowodów,
mnie i wypowiadanie obelg w moim kierunku, no można by napisać książkę.
Niestety
naprawdę
jest to wszystko zasłoną dymną, tak naprawdę, bo rozmawiamy teraz o tym, że jakiś poseł zachował się chamsko, tak? Pokazał środkowy palec, tak? A umyka nam przepchanie znowu poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Umyka nam bardzo wiele spraw. To znaczy, nie wiem, czy to jest zamierzone ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy to po prostu tak wyszło, że jednemu posłowi wyskoczył ten palec ze środka dłoni i zrobiła się z tego afera, ale...
To nie był jednostkowy przypadek.
Ale o tym będą niestety pamiętali nasi wyborcy i gdzieś ten temat Trybunału Konstytucyjnego. Czy temat ważny?
Tymoszewicza alkomatem trzeba było zbadać.
Możliwe, ale to jest w państwa środowisku.
Jak
myślę, że
pani
może
nie
jest
poseł mojego klubu, przepraszam. Jak
ale
może,
środowisku
bo jego zachowanie chyba wszyscy zauważyli.
Dariusz Adamowicz, który bardzo grzecznie, jak prawdziwy dżentelmen, czeka, aż panie go dopuszczą do głosu.
To, że Sejm, Senat pracuje nocą, to jest w ogóle dziwna sprawa. Wydaje mi się, że w ogóle tej pracy nad ustawami w Polsce jest za dużo. Ciągle się w tym prawie, ciągle coś zmienia, ciągle poprawia. Jak w ogóle w takich warunkach może funkcjonować prawo, biznes, kiedy przepisy się właściwie cały czas zmieniają? Trzeba uchwalić jedno prawo i ono powinno obowiązywać. No, przecież to nie jest jakieś trudne.
Magdalena Ogórek mówiła.
Ale 8 lat przecież państwo prawo mogliście to zrobić.
Właśnie PiS uchwala jedno prawo właściwie.
PSL z SLD przecież...
To AWS mógł to zrobić, pani poseł.
Też, a potem Platforma.
Później jeszcze był rząd, pani przypomnę, przecież koalicyjny.
No ale 8
z panem
lat,
Giertychem. No, 27 lat mogliśmy to zrobić.
Ale myśmy właśnie obniżali podatki, pamięta pan?
Ja pamiętam. No właśnie on został obniżony dla małych firm o 15%.
Natomiast ostatnio 8 lat może pan tam na temat...
Marek Formela.
Jak długo spór toczy się w parlamencie... Wydaje się, że demokracja nie cierpi.
Ale państwo jesteście lepsi.
Spór o kształt Trybunału Konstytucyjnego toczy się wiele miesięcy. To są dwa różne sposoby pojmowania jego roli. Moim zdaniem obie strony w tym sporze się zaplątały, nie chcę powiedzieć zacietrzewiły. Być może należy myśleć o rozwiązaniu, o którym kiedyś tutaj nawet z panem Dominikiem rozmawialiśmy w tym studio, o wyodrębnieniu Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, o przeniesieniu tego sporu z płaszczyzny politycznej na płaszczyznę prawną i o wprowadzeniu swoistego vacatio legis, żeby w atmosferze spokoju na kolejną kadencję przygotować rozwiązanie, które będzie społecznie lepiej postrzegane. Słowo sąd wydaje się być w tym kontekście dużo bardziej właściwe niż słowo trybunał, w którym kryje się pierwiastek jakiejś rewolucyjnej sankcji. Więc wydaje mi się, że dyskusja o Trybunale czy Konstytucyjnym, która się jakby kończy na etapie parlamentu, będzie jeszcze towarzyszyła nam przez wiele lat, bo strony są bardzo w swoich racjach podzielone. I ten podział jest głębszy, myślę, w Sejmie niż w polskim społeczeństwie, które
znaczy, mi się cały czas wydaje, że chodzi o to, żeby uratować pewną zasadę, która jednak, jak wydaje mi się, jest ważna, czyli pewnie sądowej, ale przede wszystkim kontroli postępowania parlamentu w sprawie konstytucyjności.
Trójpodział władzy po prostu.
Znaczy, to tyle. I tak. Myślę, że to jest ważne. Pytanie tylko oczywiście, czy można to oderwać od personaliów i do doraźnych wyborów politycznych, które
przez 20
bardzo
lat w miarę się
zakłóciły.
Udawało. Także jestem...
No zobaczymy, jak to będzie. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja was z kolei spytam o taką uchwałę, która była podjęta prawie, że całkowicie jednogłośna, a wydaje mi się, że powinna te kontrowersje wywołać.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Wracamy do naszego śniadania. Przypomnę, że moimi gośćmi są Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Chmiel z Platformy Obywatelskiej, Dominik Kwiatkowski Nowoczesnej, Dariusz Adamowicz z PSL-u i Marek Formela z SLD. Chciałbym dać na chwilę głos naszym słuchaczom, które nas troszeczkę strofują. Nie mówmy razem, bo jak mówimy razem, to mówiąc najkrócej, robi się jarmark, a nie dyskusja.
Słusznie.
Właśnie. Bijemy się w piersi.
Tak,
to teraz chcę was spytać o uchwałę w sprawie Wołynia. Wyglądało na to, że to jest taka uchwała, która wywoła kontrowersję. Ja przypomnę, że gdy podejmowaliśmy poprzednio tego rodzaju uchwałę, to Platformie Obywatelskiej bardzo zależało, żeby nie umieścić w tej uchwale słowa ludobójstwo, które miało nas podzielić z naszym ukraińskim partnerem. Teraz w tej uchwale słowo ludobójstwo się znalazło i jedynie kilka osób wstrzymało się od głosu. Czy to oznacza, że zmienił się nam, Polakom, naszemu parlamentowi pogląd w tej sprawie? Czy też, mówiąc najkrócej, nasze relacje z Ukrainą są już na tyle dobre, że tego rodzaju uchwała ich nie pogorszy?
Panie redaktorze...
Nam Polakom, może teraz ja przepraszam. Nam Polakom się nie zmienił pogląd. To było ludobójstwo, tylko ze względów, powiedziałbym, stosunków dobrosąsiedzkich, taktycznych nie było nazywane. Natomiast myślę, że jest jeden tutaj taki aspekt w tej ustawie, że skoro jest to ludobójstwo, to, a rząd Ukrainy nadal wspiera tych bandytów, którzy to wszystko organizowali i jest dumny i wnosi się dzisiaj na piedestały, być może nasz rząd, nazywając to ludobójstwem, powinien się zwrócić odszkodowanie finansowe od rządu Ukrainy. A niech zapłacą za każdego zabitego 100 tysięcy. To są miliardy złotych, które rząd ukraiński jest winny dzisiaj Polsce. Może czas, żeby IPN zaczął ścigać tych bandytów z nazwiska, z imienia, kim byli, gdzie mi dzisiaj mieszkają, czy mieszkają dzisiaj w Argentynie, w Polsce, kim oni byli. To jest sprawa właściwie rozwojowa i myślę, że nasz rząd stanie w końcu na wysokości zadania i zajmie się tym.
Jeżeli można, jest to sprawa niejednoznaczna, kontrowersyjna, dlatego że oczywiście straszny to był czas, lata 39-45, to na Wołyniu, znam to z opowiadań moich rodziców, którzy pochodzili z tamtych stron, straszne rzeczy się stały i pamięć trwa, dla potomności powinniśmy to podkreślać i zachować. I ja głosowałam za przyjęciem tej uchwały. Natomiast przeciwnicy tego słowa ludobójstwo, bo właściwie w tym jest problem, mają swoje racje też, że to jakby daje kolec w nasze kontakty z Ukrainą. Pan Poroszenko, pan prezydent Poroszenko, jak pamiętamy, wcześniej ukłonił się i klęknął przy pomnikach ofiar. Natomiast teraz po tej uchwale naszej odpowiedział, że jest mu przykro, że Polska w ten sposób się zachowuje. Niemniej uważam, że dobrze postąpiliśmy, dlatego że 99 polskich wsi zostało zrównane z ziemią. Podobno do 130 tysięcy aż ludzi zostało w sposób bardzo brutalny, dodajmy, zabici. To nie to, że zostali zabici, oni po prostu zostali zniszczeni w sposób okrutny. I mnie się wydaje, że ta uchwała jest jak najbardziej prawidłowa. Powinniśmy o tym pamiętać. To bardzo duża była nasze nieszczęście, nasze krajowe nieszczęście. Oczywiście to nie było tak, że to wojna spowodowała, że ludzie się stali, Ukraińcy, tacy okrutni, ponieważ to był konflikt, który narastał latami między Ukraińcami a Polakami. Potem wojna wybuchła, która spowodowała, że ci banderowcy mogli zrobić to, co zrobili. Rzeczywiście jest to dla mnie dużym kolcem, że jednocześnie rząd ukraiński główną swoją ulicę w Kijowie nazywa imieniem Bandery. Jest to coś dla nas, Polaków.
Gdzie on prawdziwie klękał, pan prezydent Poroszenko?
W Warszawie.
W Warszawie, czy może przed pomnikiem Bandery.
Nie, przed jakim pomnikiem Bandery.
No. Wróćmy jednak do tego, znaczy mnie się wydaje, że rzeczywiście Bandery. Chyba ważnym elementem tego jest to, że dzisiaj już prawdę o tych relacjach, moim zdaniem ta polityka polsko-ukraińska udźwignie. Znaczy, tak mi się wydaje, że to się coś zmieniło i to jest akurat zmiana na dobre.
Polityka ukraińska udźwignie, te gesty pana prezydenta ze szczytu NATO też to pokazują. Ukrainie zależy na tym, aby Polska była jej silnym partnerem. To, że Polska stała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy słabym partnerem na arenie międzynarodowej, to jest inna rzecz, ale de facto Ukraińcom na tym zależy. Ja zawsze mam dużą obawę, kiedy politycy w Sejmie podejmują takie uchwały, bo dla mnie ten temat, jeżeli już podejmowany, powinien być podjęty 26 lat temu, tak? Od razu jedną uchwałą i nie chciałbym, żeby teraz do tej sytuacji wracali politycy, ponieważ bezsprzecznie uważam, że ta uchwała ze strony Prawa i Sprawiedliwości ma na celu budowanie dalej takiej polityki historycznej i tworzenia takiego obrazu wizji jednoczenia pewnych grup narodowych w Polsce wokół jednej idei. To po pierwsze dzisiaj jest Wołyń, wielka tragedia Polaków i Ukraińców. Są żołnierze wyklęci, tak? I dalej tworzymy, dalej dajemy niestety taką pożywkę grupom narodowym, pokazując nasze krzywdy, a jednocześnie nie mówiąc o krzywdach, które sami wyrządzaliśmy również w czasie wojny, II wojny światowej czy po II wojnie. I to jest jakby największe zagrożenie z tej uchwały. Kilku posłów, siedmioro posłów, jak dobrze pamiętam, Nowoczesnej się wstrzymało i podejrzewam, że taka była właśnie ich motywacja.
Szkoda, tak? Że nie ma pani poseł Ewy Lider, to by powiedziała, dlaczego się wstrzymało.
A jest w Sejmie. Sama. Jeżeli można.
Myślę,
po pierwsze pytanie, dlaczego tak późno? Po drugie, Ukraina sama musi też wiedzieć, jak do tego podejść. Ukraińcy to nie dzieci. Nie traktujmy Ukraińców jak dzieci. Ja swego czasu, parę lat temu, do intelektualistów ukraińskich napisałam list otwarty poprzez ambasadora, żeby się historycy tym zajęli, a nie politycy. Ja nie dostałam odpowiedzi na ten list, bo też uważałam, że to należy w tych gremiach rozpatrywać. Niemniej jednak 20 parę lat przemilczania, gdy podejmowaliśmy uchwałę w sprawie Ormian, to jest za późno i to jest hańba. Jeżeli chodzi o określenia w tejże uchwale, Nowoczesna proponowała nawet określenie bratobójcze walki. No to już jest w ogóle jakaś paranoja, żeby mówić o bratobójczych walkach w momencie, gdy Ukraińcy wycinali planowo i celowo poprzez swoją ideologię, nawet zapisywaną w księgach strategicznych, jak to należy robić, kobiety i dzieci. Bo,
że, no, znaczy, ale ja panie redaktorze, broniłbym tej opinii z jednego prostego powodu, z formalnego punktu widzenia i jedna i druga strona była obywatelami państwa polskiego.
Gdy jest wojna,
wiele lat razem egzystowali.
Ale ja jeszcze nie skończyłam, drodzy państwo. Jeżeli jest wojna, to ja nie mam, to jest naturalne, że mężczyźni walczą, giną, ale jeżeli się idzie z pełną premedytacją, morduje dzieci i kobiety, to już jest ludobójstwo. I przy Katyniu Platforma Obywatelska ustami pana Niesiołowskiego również nie chciała tego słowa użyć. Natomiast to jest kompromitujące, że państwo się wstrzymujecie w momencie, gdy mówimy o ludobójstwie, o zbrodniach ewidentnych, na które dzisiaj rodziny, które straciły w ten sposób członków swoich rodzin, na to czekają, że my się licytujemy, że nie chcecie państwo poprzez aklamację tej uchwały przyjąć. I to był policzek, gdy prezydent, się dziwię, że to było tak akceptowalne, prezydent jedzie na Ukrainę, a po 2 godziny po jego wyjeździe z Polski Parlament Ukraiński podejmuje uchwałę czczeniu banderowców, a potem stawia im pomniki. To jest za późno, dobrze, że tą uchwałę mamy, a wstrzymywanie się i mówienie o walkach bratobójczych i niechęć do użycia słowa bratobójcze, to jest po prostu zwykłą hańbą, która nie powinna być miejsca.
Jedną rzeczą jest uchwała, a drugą rzeczą jest rzeź wołyńska.
W tej uchwale, ja tylko zobaczę, bo pani poseł doskonale wie, była pięknie przeczytane uzasadnienie. Jest po pierwsze potępienie zbrodni, a po drugie wystąpienie do prezydenta o odznaczenie Ukraińców, którzy ratowali Polaków, bo tacy też byli i my o tym pamiętamy. Ubolewamy, że to miało miejsce, bo wojna wywołuje straszne odruchy po jednej i po drugiej stronie. Niemniej jednak wszystkie elementy budowania współpracy państwa polskiego i ukraińskiego w niej były zawarte. I państwo, jako Nowoczesna, wstrzymaliście się jeszcze palcem, grożąc jednemu ze swoich posłów, który poparł tą uchwałę. pałę, grożąc i założę się, że niektórzy nawet... No, nie będę wnikać, który. Taki gest wykonał. Więc to jest po prostu hańba, że się nie przyjmuje uchwały w tej sprawie.
Mi się trochę nie podoba jednak ta sytuacja, w której zakładamy, że uchwały o charakterze historycznym, emocjonalnym, moralnym są jednak przyjmowane w takiej aurze, w której myślę, że każdy ma jednak prawo do różnego rodzaju wątpliwości.
Zachęcam do przeczytania uzasadnienia, panie redaktorze.
Ale, że tutaj
naprawdę.
Akurat wydaje mi się, że w ten sposób,
naprawdę.
Że dobrze, że odważyliśmy się do nazwania prawdy prawdą, ale problem
polega
na tym...
Ale Ukraińcy, młodzi ludzie i studenci napisali przeprosiny i są grupy intelektualistów i młodych studentów, którzy przyznają, że mamy w tej uchwale rację.
Po raz kolejny ciężki kawałek naszej historii nowożytnej jest wykorzystywany do celów politycznych. Po raz kolejny...
Marek Formela.
PiS robi to z premedytacją.
Ja się przychylam do wyrażonej tezy przez pana redaktora Sulecińskiego, że jest to moment, w którym powinny relacje polsko-ukraińskie wytrzymać ciężar zmierzenia się z rzezią wołyńską.
I finanse Ukrainy też.
W naszej wydaje mi się, że użycie słowa ludobójstwo w kontekście tamtej sytuacji historycznej, w której oddziały OUN-u, znaczy OUN i UPA podjęły wyprzedzające działania w celu przygotowania warunków do stworzenia niepodległości państwa ukraińskiego w trakcie po wycofaniu się wojsk niemieckich, przy założeniu, przy wiedzy o tym, że na początku marca 1943 roku taką decyzję kierownictwo OUN-u i UPA podjęło i niezależnie od wewnętrznych różnic między przywódcami tej organizacji, akcję tę zaplanowano i realizowano konsekwentnie w aspekcie geopolityki ukraińskiej. Więc my mamy prawo nazwać to ludobójstwem. Nazwaliśmy to tak późno, dlatego że nasze relacje z Ukrainą przez lata były delikatne, bo dotyczyły naszych relacji z Rosją i nie napinaliśmy sytuacji z Ukrainą. Sami unikaliśmy napięć wobec wyzwań historii, wspólnej historii, żeby Ukraina była elementem naszej wspólnej polityki wobec Władimira Putina. No, przyszedł moment, że Sejm Polski zdecydował się i dobrze, żeby rzecz nazwać po imieniu, a konsekwencje, o których mówi pan Dariusz Adamowicz, są konsekwencjami na gruncie prawa międzynarodowego, które zapewne będą rozważane. Relacje między Polską a Niemcami, pojednanie polsko-niemieckie, proces pojednania polsko-niemieckiego, uznanie winy niemieckiej, uznanie odpowiedzialności za rzeź obywateli polskich, za napaść na Polskę, po wielu, wielu latach...
O pani Steinbach pan mówi?
Na przykład. Też tak? Zakończyło się reparacjami, odszkodowaniami, więc...
No, pani Steinbach jest marginalna w Niemczech, więc nie podnosimy jej...
Jest, bo zrealizowała swój projekt.
Zależy od tego, żeby w trakcie...
Parlament realizuje jej projekt.
Na ten temat rozmawiać.
Parlament.
Choć ja przypomnę o jednej rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że może być uchwała... polsko-niemiecki, pojawił się ważny sygnał, który warto, żebyśmy też się wsłuchiwali, czy po stronie ukraińskiej się on nie pojawi. Znaczy ja powiem w ten sposób, że to zawsze jest tak, że takie pojednanie zaczynają jednostki albo mniejszości. Mm. I moim zdaniem doceniajmy gesty ze strony jednostek i mniejszości, albo środowisk, które wcale nie mają jeszcze większości w danym społeczeństwie, a być może czasami warto, mówiąc najkrócej, nie epatować nas tym, że oni powiedzieli, a my musimy odpowiedzieć, bo to jest jakby ten element, który jest ważny, ale nazywanie prawdy jest w tym wypadku zupełnie czymś innym niż kwestia tego, co robiliśmy wiele razy w tych stosunkach ukraińskich, bo mówiąc najkrócej, wydaje mi się, że strona ukraińska w ostatnich latach raczej przesuwa akcenty w stronę uznania ludzi, których my nie możemy w żaden sposób uznać za bohaterów, dokładnie, za bohaterów Ukrainy. I to jest pewien kłopot, który w tych relacjach...
Oni ich uważają za wyzwolicieli.
Ale Ukraina współczesna nie odcina się od tego UPA. Oni są korzeniem. Oni mówią, my jesteśmy, tak? Czyli biorą odpowiedzialność. Dzisiejszy prezydent bierze odpowiedzialność za to mordę.
Dlatego nigdy nie będzie dobrego momentu na podjęcie takiej uchwały.
Dobrze, to w takim razie chcę was spytać o rzeczy, które są już bliższe nam. Mamy komisję w sprawie Amber Gold. To co?
To mamy. Ta komisja nie czemu działa. Ma to służyć, skoro sprawa się toczy w sądzie i nie nam, politykom, decydować i o tych sprawach, skoro skoro nie mamy dostępu do wszystkich dokumentów. Niemniej ja się cieszę i Platforma też była za powołaniem tej komisji. Cieszymy się, że sprawa będzie dogłębnie przebadana, zwłaszcza przez PiS i wreszcie się dowiedzą, że nie jest to winą Platformy i nie my mieliśmy tutaj siłę sprawczą tego nieszczęścia wielu tysięcy ludzi.
To w takim razie wróćmy do tego. Czy PiS tym razem postanowił, żeby żadna komisja nie wymknęła im się z rąk? Macie po prostu większość w tej komisji i tyle. 5-4.
To, że przede wszystkim my nie sprawdzamy winy, czy popełnił przestępstwo właściciele firmy, tylko my będziemy badać działalność instytucji państwowych. Do tego jest powołana komisja i nie do grillowania Platformy, w której jest
pani poseł.
Z członków Platformy, członkiem tejże komisji, tylko będziemy na razie na podstawie materiałów jawnych analizować postępowanie, zaniedbania, bądź też dobre decyzje instytucji, które miały kontrolować wszelkie sprawy związane z aferą Amber Gold. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie ma co, bo państwo ciągle się bijecie w piersi, tak jakbyście już uznali, że jesteście winni, będziecie udowadniać swoją niewinność, tylko po prostu tak jak pani Wasserman powiedziała,
zaprasza
do współpracy.
Ale być może są osoby personalnie odpowiedzialne za to.
W spokoju i w merytoryczny sposób dowiedzenia się od instytucji, to powinny kontrolować, czekać na odpowiedź, czy stanęły na wysokości zadania, czy też
Dariusz
nie. Tylko i aż tylko tyle.
No być może dowiemy się, dlaczego, ja się zgadzam z panią poseł, że komisja ma ocenić instytucje państwowe, dlaczego nastąpiło takie zaniedbanie. Ktoś gdzieś były, jak już kiedyś wspomniałem, pierwszą osobą, która napisała informację w sprawie Amber Gold był premier Waldemar Pawlak. To była pierwsza osoba, która zgłosiła zastrzeżenia wobec działalności Amber Gold. I to zostało zlekceważone prawdopodobnie gdzieś na w prokuraturze w Gdańsku. No, nie jestem pewien, gdzie to złożył. Natomiast nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje na przykład z Lifą. Dzisiaj widziałem taką reklamę, że jedna z firm pożyczających pieniądze, pożycza pieniądze na 160% rocznie.
Kto to mówi o skokach? Czy?
Nie, ja nie mówię o skokach. Akurat mówię o innej firmie, nie z naszego kraju. Skok pożycza na jakieś normalne pieniądze.
Chciałabym, żebyśmy powiedzieli o skokach.
Nie, porozmawiamy na przykład coś takiego jak lichwa na przykład w Polsce.
No mamy taką ustawę, więc wracamy
właśnie
do...
Właśnie nie mamy ustawy, bo kto pozwala łupić ten kraj na 160% tych biednych ludzi?
No tak, ale mamy ustawę antylichwową.
Sprzedaż obligacji na rynkach zagranicznych też jest rodzajem.
No ale to jest parę
spekulacji.
Procent.
Tak?
Marek Formela.
Wydaje mi się, że jeżeli komisja skupi się na opracowaniu, na pokazaniu sposobu funkcjonowania instytucji państwa w sytuacji kryzysowej wywołanej działalnością piramidy finansowej, tolerowanej i w jakiś sposób jednak pielęgnowanej i afirmowanej przez część polityków Platformy, którzy uczestniczyli w dużych eventach.
No chyba przesadza pan.
Ale no, moglibyśmy sobie... Nie jesteśmy w Sejmie, wysłuchujmy się. Potem możemy polemizować. Słynna konferencja, na której pan prezydent Adamowicz był łaskaw powiedzieć, że pan Marcin P. prowadzi innowacyjny, innowatorski, niezwykle biznes. No była elementem pewnej społecznej perswazji, pewnej budowy społecznego klimatu zaufania dla przedstawionej oferty. Są notatki ABW, które były przez szeregowych oficerów gdańskiej delegatury sporządzane, przesyłane do koordynatora do służb specjalnych. Z nimi zapoznawał się, jak sądzę, powinien premier. Czy podejmowane były w związku z tym jakieś kroki, czy nie były podejmowane jakieś kroki, jak działało państwo od oficera ABW przez prokuraturę, Komisję Nadzoru Finansowego. To są ważne informacje, bo tego typu inicjatywy w klimacie, o którym mówi pan Dariusz Adamowicz, będą co rusz się pojawiały. Przedmiotem namiętności raz będzie złoto, innym razem bursztyn, innym razem przyszłe zyski z nieodkrytych jeszcze
złóż
paliwowych pod Bałtykiem. Także dobrze by było, żeby państwo polskie w tym zakresie było
bezpieczniejsze dla swoich obywateli. Nie ma w tym polityki, bo przypomnę, że nie mamy komisji śledczej na przykład w sprawie Skarbca, który jest aferą podobnej skali i który dział się parę miesięcy później, więc nie byliśmy mądrzy nawet po szkodzie.
Znaczy po wakacjach szykuje nam się piękne grillowanie niektórych polityków, tak? Politycy z Sejmu wrócą we wrześniu i
wypoczęci,
więc więc zacznie się grill. Już Donald Tusk powiedział, że się położy na rożen bardzo chętnie, tak, i usiądzie przed komisją dotyczącą Amber Gold. Na pewno komisja jest potrzebna po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie instytucje państwowe działały dobrze w tym względzie. Masa ludzi straciła swoje oszczędności. Tak samo potrzebna jest, i to Nowoczesna optowała w tym względzie, komisja śledcza dotycząca skoków, które padają jak muchy, są parabankami, i tak naprawdę tutaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie słyszymy żadnej argumentacji na temat...
Ale pan chyba się nie irytuje w sprawie skoków, bo skoki to są indywidualne banki, one mają tylko wspólną nazwę. To nie jest jeden duży bank w Polsce, proszę
Dobrze,
pana.
Dobrze, ale
padają... Każdy skok
to jest jakby bank spółdzielczy, wie pan, w Małkini padł, tak? To nie jest organizacja.
Nazwa. Pan poseł, jest to jednak
jednak mam
odczucie, szanowni państwo, że ten Amber Gold to będzie taki przyczynek do utopienia tutaj kolegów z Platformy, szczególnie Donalda Tuska, i będziemy mieli live'a w TVP, w TVP
martwi,
Info,
tak?
W TVP. Znaczy, martwi mnie to, że w tym czasie tak naprawdę, panie Dariuszu, moglibyśmy rozmawiać o zupełnie ważniejszych sprawach, jak fakt, że, nie wiem, czy państwo zauważyli, że 21 lipca, dwa dni temu, w Sejmie powstał parlamentarny zespół do spraw przyszłości Unii Europejskiej, którego tworzą posłowie Platformy, Nowoczesnej i PSL-u. PiS-u tam zabrakło, bo ma pewnie swoją wizję na temat Unii Europejskiej, więc zostawiamy tą kwestię. Ten zespół będzie rozmawiał o przyszłości Unii Europejskiej, o tym, jaka ona powinna być, bo jest niewątpliwie w kryzysie.
To po wakacjach.
Ostatnie zdanie, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące komisji. Zadać wam pytanie chociaż.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Platforma Obywatelska popierała komisję do spraw Amber Gold. Jesteśmy jak najbardziej, żeby wyjaśniać, ponieważ nie mamy nic do ukrycia w tym względzie. Cały czas nam się zarzuca, że to członkowie Platformy ciągnęli ten samolot OLT. Szanowni państwo, był po prostu, nikt tego nie zaprzecza, był po prostu najlżejszym samolotem, który stał i szef lotniska wpadł na pomysł, żeby VIP-y ciągnęły ten samolot. To był czysty przypadek, ale nie chcę tutaj być adwokatem tych osób. Natomiast chciałam państwu zwrócić uwagę, że Amber Gold to są straty 850 milionów. Rzeczywiście to jest 19 tysięcy osób, które w sposób bardzo bolesny straciły oszczędności, ale skoki to są straty 4 miliardów. I proszę państwa, zabiegaliśmy razem z Nowoczesną, Platforma Obywatelska zabiegała o to, żeby komisja do spraw Amber Gold również zajmowała się skokami. Zostało to odrzucone. Dlaczego? Bo skoki to są powiązania.
Jak mówiłem prawdę, tym, to może ją dokończę. Pierwszym, który zgłosił sprawę skoku Wołomin, był senator Bierecki.
Dokładnie, skok Wołomin. Bardzo dobrze, że
myśmy to nie jest, myśmy skok Wołomin nie ma nic wspólnego z
dobrze wiecie, że myśmy ucięli, myśmy dopiero wprowadzili jako Platforma Nadzór.
Ja się bardzo cieszę, że pani
byliście przeciwko nadzorowi.
Bardzo się cieszę, że pani poseł powiedziała o skoku Wołomin, ponieważ
tak
senator Bierecki składał zawiadomienie o przestępstwie. Pan prezydent Komorowski kontaktował się z panem Piotrem P., który był w służbach i dopiero jak nadzór finansowy wszedł, to wyprowadzono z tego skoku 3 miliardy złotych.
Chciałem państwu
tego sprawdzać, bo to był również związek z panem prezydentem Komorowski.
Wszyscy byśmy chcieli.
To jest właśnie,
przejdźmy do Gdańska, panie redaktorze.
To zakłamanie.
Myślę, że w sukurs PiS-owi, a wbrew trochę intencjom pani poseł Chmiel, przyszedł pan prezydent Adamowicz. Okazuje się, że wśród 36 rachunków, które ogarniał własnym rozumem razem z żoną, wiele jest w skokach. Zatem jeśli wiodący politycy Platformy mieli takie zaufanie, że lokowali wiele ze swoich pieniędzy, którymi się teraz
interesuje
prokuratura we Wrocławiu, to znaczy, że te skoki nie były takie niewiarygodne.
Bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Dorota Arciszewska, Małgorzata Chmiel, Dominik Kwiatkowski, Dariusz Adamowicz i Marek Formela byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Byliśmy dzisiaj niestety mało zdyscyplinowani. Bardzo wam dziękuję.
Bardzo mało.
Ciekawe tematy były, panie redaktorze.
A ten szpital, Wojtek, no czemu?
Szpital, tak.
Na Polanie. Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.